Cyfrowa jakość życia. Do tego się ostatnio przykleiliśmy i przez parę niedziel to będzie nam jeszcze towarzyszyło. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w świecie, który jest cyfrowy. Coraz mniej rzeczy nas dziwi, które wydawałyby się kiedyś jakimiś technologicznymi nowinkami, które być może są gdzieś tylko w jakiejś kategorii science fiction, dzisiaj zupełnie nie. Znalazłem ostatnio wzmiankę o tym, że artykuł w Newsweeku, który się ukazał zaraz po tym, rok po tym, jak pojawił się internet, czyli połączone w jakiś sposób serwery gdzieś na całym świecie, które zaczęły między sobą przekazać wiadomości, o tytule, ten artykuł był pod tytułem Internet, no i co z tego, to tylko nowa moda. Mam wrażenie, że tak było z każdą technologiczną nowinką. A dzisiaj? Dzisiaj, kiedy wam powiem, że słyszałem albo czytałem ostatnio właśnie w internecie historię o nerdzie, który tak długo siedział przed komputerem, że stał się gamerem, który później na swoim vlogu tak dużo o tym opowiadał, że stał się influencerem, zainwestował w startupy z kapitałem w bitcoinach i w rezultacie jest celebrytą, to wcale się nie zdziwicie. Bo takich historii jest całe mnóstwo. To jest bardzo autentyczne. Dzisiaj możesz zarabiać na tym, że grasz po prostu w gry. Siedzisz w internecie, bardzo dużo z nas może powiedzieć, że może pracować w najróżniejszych miejscach. Dlaczego? Że potrzebuje jedynie Wi-Fi i jakiegoś laptopa, tableta, czy czegoś, co mu pozwoli na dostęp do internetu. Wiecie, jesteśmy świadkami postępu o jakiejś takiej, powiedziałbym nawet nadludzkiej skali. Już przestajemy się dziwić tymi nowinkami, które przychodzą cały czas do nas, bo jest ich całe mnóstwo i każda z nich zaskakuje nas coraz bardziej, a jednocześnie każda z nich zaskakuje nas w całym obrazie coraz mniej. Przyzwyczajamy się do tego. Ktoś chce polecieć w 90 minut z Londynu do Nowego Jorku i chce sprzedawać bilety, żebyśmy my mogli robić to razem z nim i wcale to nie jest nieosiągalne, wręcz przeciwnie. Mówimy cały czas o odnawialnych źródłach energii, które znajdują się w jakichś najróżniejszych już teraz małych kosteczkach, już nie tylko wielkich wiatrakach, ale z miejsc i z źródeł, których wcześniej nie pomyślelibyśmy, że można je pozyskiwać. Lot na Marsa to w zasadzie naturalny temat, możemy o nim rozmawiać naukowo i niejedno już tam na tym Marsie się pojawiło i bada, jak to wygląda. Możemy też oglądać nawet to, że człowiek ląduje w najgłębszym miejscu Ziemi, gdzieś w rowie mariańskim i przeżywa to wszystko i może nawet to nakręcić i pokazać nam zdjęcia. Możemy zobaczyć, jak ten postęp wpływa też na dobrobyt naszego życia. Nie mówię tylko o wygodach, ale mówię o tym, że na przykład jesteśmy w stanie już powoli tworzyć organy wewnętrzne człowieka, które mogą zastąpić te, które już nie funkcjonują i możemy to po prostu wydrukować na drukarce 3D. Wow. Ale są też konsekwencje postępu. Są też takie elementy, których być może byśmy nie chcieli. I oczywiście możemy mówić tutaj o zanieczyszczeniu powietrza, o tym, że całe to uprzemysłowienie rzeczywiście sprawiło, że Ziemia no jest na skraju jakiejś ekologicznej katastrofy i wszędzie o tym słyszymy i nie należy tego bagatelizować. Ale na przykład są kraje, które już dzisiaj śledzą wszystkich swoich obywateli. Kamerami zapisują, dają im punkty i to są właśnie Chiny. Właśnie już testują system kontroli całego społeczeństwa i wszystkich obywateli. Możesz nie dostać biletu na samolot przez to, że popełniłeś jakieś wykroczenie albo być może, nie wiem, rzucałeś gumę do rzucia na chodnik i oni to policzyli i za dużo razy to zrobiłeś i teraz nie będziesz mógł gdzieś tam pojechać albo będziesz musiał zapłacić, to się dzieje na naszych oczach. Możecie sobie to poszukać, to są artykuły, to jest po prostu, to się dzieje. To nie jest wymyślone science fiction. Mówimy coraz częściej o wojnie hybrydowej, czyli ta, która ma dotyczyć już nie tyle żołnierzy, którzy będą strzelać do siebie, nie daj Bóg, naprzeciwko, ale będzie dotyczyć tego, że po prostu jedno państwo albo jakaś jedna armia drugiej po prostu wszystko powyłącza. I ci nagle stracą kontakt, stracą możliwości, nie będzie energii do prowadzenia tych wszystkich pojazdów i tym podobnych, jakieś impulsy elektromagnetyczne, najróżniejsze technologie, które sprawiają, chociaż są tak wyjątkowe, cudowne i świadczą o kreatywności człowieka, to z drugiej strony są wykorzystywane, jak świat długi i szeroki, także do złych rzeczy. To też wpływa na nas bezpośrednio. Bo kiedy mówimy o wojnie hybrydowej, to może gdzieś, ale nie u nas. Być może rząd się do tego przygotowuje, ktoś tam o tym myśli, ale to jeszcze jest, wydaje nam się przynajmniej, gdzieś odległe. Natomiast dotyczy nas już zdecydowanie cyfrowa demencja i wykluczenie społeczne. Jeżeli nie masz dostępu do internetu, jesteś traktowany jako wykluczony społecznie. To znaczy nie masz dostępu do informacji tak przemożnej i tak wielkiej i tak szerokiej. Demencja cyfrowa z kolei zaczyna dotyczyć też nas wszystkich, dlatego że coraz mniej pamiętasz. Coraz mniej musisz pamiętać. Co najwyżej musisz pamiętać, gdzie co zapisałeś i bynajmniej nie na kartce. Że jest gdzieś jakiś dysk twardy, na którym masz jakieś wiadomości, one tam są, one tam leżą. Nie musisz pamiętać, bo możesz zawsze wyszukać. Wejdziesz do internetu i znajdziesz. Cieszymy się z tego. To nam się podoba. Lubimy to. Mamy przekonanie, że zmierzamy do przodu, że cywilizacyjnie się rozwijamy. Mamy coraz więcej najróżniejszych możliwości i to nas cieszy. I tak w zasadzie powinno być. Ale dotyczy nas też coś takiego jak naiwność w przekonaniu o tym, że to kontrolujemy. Przecież tak naprawdę te wszystkie rzeczy robimy po to, żeby było nam lepiej. Przecież mamy wrażenie, że technologia jest w naszym ręku. To my decydujemy o tym, jak ma funkcjonować. Ale kiedy po raz kolejny budzisz się rano i pierwsze co robisz, sięgasz do swojej komórki, sprawdzasz maile, sprawdzasz Facebooka, sprawdzasz o której się obudziłeś, czy o której masz się obudzić, co masz dzisiaj zjeść i tym podobne, i wszystkie te aplikacje nagle włączają twój styl życia na kolejny dzień, to trzeba zadać sobie pytanie, czy to rzeczywiście ty kontrolujesz technologię, czy to ona już kontroluje ciebie. Wiesz, przeglądasz sobie internet i wpisujesz sobie w wyszukiwarkę jakieś hasło i masz wrażenie, że ona ci po prostu wyrzuca jakiś, że tak powiem, randomowy wykaz tych wszystkich rzeczy, być może najczęściej wyszukiwanych i najlepsze tak zwane wyszukiwania, najbardziej trafione. Tymczasem, niezależnie co byś powyłączał w swoim komputerze, to tak naprawdę są już algorytmy, które dopasowują twoje wyszukiwanie do tego, co wyszukiwałeś wcześniej. Najprostszym dla mnie przykładem są bilety lotnicze. No po prostu mam przemożny ubaw, kiedy zaczynam szukać jakichś biletów i automatycznie pokazuje mi się ostatni kurs, który dziś leciałem. Gdzie szukasz biletów? Właśnie w to miejsce? Nie, w to miejsce szukałem poprzednio. Skąd wiesz? A jeżeli zaczynasz kombinować i tam szukasz kilkakrotnie, o wow, nagle cena się zwiększa, nagle się okazuje, że został już tylko jeden bilet i tym podobne, i tym podobne. I oczywiście, tego jesteśmy świadomi, nauczyliśmy się sobie z tym walczyć, ale tego jest całe mnóstwo i w takich miejscach, których absolutnie nie zdajemy sobie sprawy. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że ufasz tym technologiom? Wiecie, kiedy jeszcze biegałem i mam nadzieję, że do tego wrócę, bo potrzebuję, więc jak biegałem, to włączałem sobie jakąś tam jedną z aplikacji, żeby już nie reklamować żadnej, włączam sobie w telefonie i wiecie, no żeby tam przebiec i żeby wiedzieć, ile przebiec. Jak na końcu sprawdzałem, to w zasadzie wolałbym jej nie ufać. Nie, przebiegłem więcej. To niemożliwe. Ale z drugiej strony patrzę i nawet ona mi mówi, ile kalorii spaliłem i tym podobne. I w zasadzie wracam do domu i sobie myślę, o, spaliłem tyle i tyle kalorii. Ale jak później sobie usiądę na łóżku, a skąd on może wiedzieć, ile ja spaliłem? Ale zdziwiłbyś się, jak często i jak dużo, zdziwilibyśmy się wszyscy, jak często i jak dużo ufamy tym technologiom i jak po prostu jesteśmy, uwaga, od nich po prostu zależni. A nawet te informacje, które nas tak cieszą, dzisiaj wszędzie poczytasz o fake newsach, czyli o takich newsach, które są po prostu stworzone, żeby cię zmanipulować. Coraz więcej pojawia się portali, które mają właśnie odkryć tą manipulację i pokazać ci, żebyś mógł sprawdzić rzeczywiście, czy to jest prawda. Ale skąd wiesz, że te portale i ktoś, kto za nimi siedzi, też nie chce wpłynąć na twoje postrzeganie? I zaczynamy być w kropce. Rod Dreher, taki człowiek, który ostatnio napisał książkę Opcja Benedykta, sugerując, że chrześcijanie z powrotem powinni wrócić do katakumb albo zamknąć się troszeczkę jakby w klasztorach, ma jednak dużo ciekawych myśli, chociaż z główną nie do końca się zgadzam. Technologia online, tak pisze, pod różnymi postaciami, ze swojej natury ma moc rozpraszania nas i rozbijania naszej uwagi. Niszczy zdolność rozumienia świata, poza tym fizjologicznie przeprogramowuje mózg i czyni nas bezbronnymi wobec własnych kaprysów. Sądzimy, że liczne nowoczesne technologie dają nam większą kontrolę nad przeznaczeniem. W rzeczywistości to one zaczęły nas kontrolować. W takiej sytuacji powinniśmy sobie postawić fundamentalne pytanie o cel ich istnienia. Okazuje się, że technologia to ideologia, która wpływa na sposób, w jaki ludzkość rozumie rzeczywistość. Korzystać z technologii to uczestniczyć w liturgii kulturalnej, która, jeśli nie będziemy dostatecznie ostrożni, przystosuje nas do zaakceptowania podstawowego twierdzenia nowoczesności, że jedyny sens, jaki istnieje na tym świecie, jest taki, jaki sami zechcemy wybrać i nadać naszej niekończącej się walce o dominację nad naturą i naszym życiem. I rzeczywiście, jakby na to nie patrzeć, Rawi Zachariasz, jeden z takich głównych apologetów chrześcijaństwa, mówi o tym, że żyjemy dzisiaj w przeciwieństwie do poprzednich kultur, czyli jak on to nazywa, teonomos albo heteronomos, żyjemy dzisiaj w autonomos. I pozwólcie, że to wyjaśnię tylko pokrótce. Pierwsza dotyczy tego, że są Boże prawa zapisane gdzieś w naszych sercach i cokolwiek robimy, robimy na podstawie tych praw. Być może niektórzy nazwaliby to takim prawem naturalnym, które gdzieś było osadzone i założenie jest takie, że to Pan Bóg decyduje o tym, jak nasze życie powinno wyglądać. Heteronomos to po prostu najróżniejsze inne prawa, które zostały nałożone. Często możemy je porównać do dyktatur, czyli po prostu ktoś inny decyduje o tym, jak nasze życie powinno było wyglądać. I mamy świadomość, że w tych dwóch kulturach nie żyjemy. To nie jest tak, że Pan Bóg decyduje o naszym życiu i nie chcemy, żeby jakiś dyktator albo ktoś decydował. Chcemy mieć wpływ na nasze życie. To my chcemy wybierać, więc żyjemy w kulturze autonomos. Tak ją przynajmniej nazywa. Gdzie najważniejsze jest to, co dla nas jest dobre. Najważniejsze jest to, co my możemy wybrać, co nam pasuje. Że jesteśmy przekonani o tym, że najlepiej możemy zdecydować o własnym życiu my sami. Wydawałoby się, że to coś zupełnie nowego? Niekoniecznie. Jeżeli zajrzycie ze mną do Ewangelii Mateusza, do 19 rozdziału, znajdziecie historię, która jest prawdopodobnie wam znana. A zatytułowana jest Bogaty młodzieniec. 19 rozdział od 16 wersetu do 22. Ktoś zbliżył się do Niego, do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? On odpowiedział: Czemu mnie pytasz o to, co dobre? Jest tylko jeden dobry, a jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. A wtedy ten zapytał: No ale które? A Jezus odpowiedział: Nie popełnisz morderstwa, nie dopuścisz się cudzołóstwa, nie będziesz kradł, nie złożysz kłamliwego zeznania, czcij swojego ojca i matkę oraz miłuj bliźniego jak siebie samego. A młodzieniec odpowiedział: Wszystkiego tego przestrzegałem. Czego mi jeszcze brakuje? A Jezus odrzekł: Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj swój majątek i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem wróć i chodź za mną. Gdy młodzieniec to usłyszał, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Na samym początku tego cyklu powiedzieliśmy wyraźnie, że wydaje się, że pewne rzeczy są absolutną nowością. I owszem, one są. Żyjemy w epoce, która jeszcze nie była przed nami. Ale z drugiej strony nawyki i ludzka natura, można by powiedzieć, zupełnie się nie zmieniły. Okoliczności tak. Nasze nawyki, nasze wybory nie. I przyjrzyjmy się temu, co spotkało tego młodzieńca. Przychodzi bogaty człowiek, ma prawdopodobnie znajomości, ma jakieś solidne plecy, może decydować o swoim życiu. Przychodzi do Jezusa i zadaje mu pytania. Pierwsze z nich brzmi w ten sposób: co dobrego mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Czy to dobre pytanie, czy złe? Czy to pytanie, które świadczy o naszej naturze, czy to pytanie, które świadczy o dobrej, czy o złej intencji? Co dobrego mam czynić, żeby dostać życie wieczne? Co mogę zrobić, żeby być zbawiony? Jak mogę zasłużyć na to, żeby wszystko się udało? Jak mogę zasłużyć na to, żeby nie było dla mnie potępienia? Co mogę zrobić, żeby mieć pewność, że tak samo jak tutaj mi się powodzi, tak samo też trafię do tego miejsca, gdzie jest dobrze, które nazywamy niebem? Z jednej strony to jest pytanie, które zadaje sobie każdy z nas, ale w ustach młodzieńca ono brzmi jak pytanie o to, okej, co mogę zrobić, bo mam już wszystko, żeby było mi jeszcze lepiej. Co mogę zrobić, żeby mieć pewność, że tak jak tutaj sobie dobrze żyję, tak będę żył już na zawsze. Co mogę zrobić, żeby mieć tak, jak chcę? I w ustach tego młodzieńca to nie brzmi jak pokorne pytanie pod tytułem jestem grzesznikiem, jak mogę uczynić, jak, żebyś ty chociaż spojrzał na mnie i żeby Bóg spojrzał na mnie łaskawie. Nie, to jest pytanie pod tytułem, wiesz, okej, zobacz, mam wszystko, wiesz, wszystko mi się udaje, zobaczmy, chcę mieć pewność, że moje dobro i moje szczęście jest zaspokojone. Czy to oddaje troszeczkę rzeczywistość, w której żyjemy dzisiaj? Jego dobro było dla niego ważne, dla tego młodzieńca. Patrzył wybiórczo. Bo zobaczcie, on odpowiedział, czemu mnie pytasz o to, co dobre? Tak odpowiedział mu Pan Jezus, jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Co zapytał młodzieniec? A które? Jeżeli kiedykolwiek pracowałeś z dziećmi, albo masz swoje dzieci, albo kiedykolwiek karmiłeś małe dzieci, to wyobraź sobie ten moment, przypomnij sobie ten moment, kiedy siadają przy obiedzie i nie wiedzieć czemu, jeżeli nie są jakoś koszmarnie głodne, to zawsze jakoś marudzą i nie wiadomo, co byś im tam zrobił. No chyba, że zabierzesz je do McDonalda, oczywiście, ale zasadniczo, jeżeli sadzasz je przy stole, to możesz się spodziewać mniej więcej przynajmniej w połowie. Mamo, tato, a ile jeszcze muszę zjeść? Albo po prostu stawiasz talerz, jeszcze pełny, nieruszony, nawet nie spróbował, nie wie co i pytanie, a co z tego muszę zjeść? No jak to co z tego musisz zjeść? Wszystko musisz zjeść. No po co ci stawiam to na talerzu? A pierwsze pytanie, no to co z tego mogę wybrać? To nie jest do wyboru, to jest twój talerz. Twój talerz. To znaczy, że ty masz to zjeść po sprawie. Nigdy nie ma tak łatwo. No chyba, że macie takie dzieci, no to cóż, zazdrościć. Ale młodzieniec miał dokładnie tak samo. Jezus mówi, przestrzegaj przykazań. A których? Jak to których? Wszystkich. Jakich których? A dlaczego wybiórczo? A dlaczego sobie na to pozwalasz? Mówi ci to coś? Pokazuje ci to coś? Nie masz poczucia, że dzisiaj żyjemy dokładnie w tym samym miejscu? I że ta technologia i to wszystko, co jak zmienia bardzo kulturę i nasz świat, nasze życie, pozwala nam myśleć wybiórczo, wybieramy, co chcemy. Chcemy móc wybierać, chcemy mieć wpływ na swoje życie i wybieramy, co nam się podoba, a co nie. Jeżeli coś jest atrakcyjne, albo możemy się z tym zgodzić, albo nas nie dotyczy, to mówimy, jeżeli to jest jak na przykład jakieś obostrzenie prawa, albo jeżeli to jest jakieś prawo moralne, wtedy sobie wybieramy, okej, jeżeli to mnie nie dotyczy, to tak, wszyscy ludzie powinni tak postępować, ale jeżeli to jestem ja, jeżeli ja mam problem z jakimiś skłonnościami, grzechem, z jakimiś moimi złymi nawykami, to wtedy już jestem bardziej ostrożny, jestem skłonny bardziej, uwaga, zrozumieć innych. Nic się nie zmieniło przez tyle lat. Bogaty młodzieniec miał to samo podejście. A których muszę przestrzegać? Bo wiesz, tam jest dużo. Na co Jezus mu odpowiada? Niesamowita jest jego cierpliwość. I mówi, nie popełnisz morderstwa, nie dopuścisz cudzołóstwa, nie będziesz kradł, nie złożysz kłamliwego zeznania, czci ojca, matkę oraz miłuj swojego bliźniego jak siebie samego. Zasadniczo po prostu to, co byśmy nazwali przynajmniej część 10 przykazań. Chcesz wiedzieć? Proszę bardzo. W zasadzie można by powiedzieć, że Pan Jezus nie wymienił wszystkich, które tam wtedy obowiązywały. Jak odpowiada młodzieniec? W pokorze stwierdza, o, to postawiłeś mi wyzwanie. Rzeczywiście, no to w takim razie pójdę z powrotem do domu i postaram się to spełnić. Młodzieniec odpowiada od razu, jak z bicza trzasnął. A, no to super, bo to wszystko mi się udaje. Właśnie tak wygląda moje życie, bez skazy. Nie ma problemu. Żadnych moralnych, etycznych dylematów. Właśnie tak wygląda. To wszystko przestrzegałem. Nawet pomijając krzyż Jezusa Chrystusa, Ewangelię, która przyniosła łaskę ponad prawem, To nawet w tamtym czasie dla wszystkich faryzeuszy i najróżniejszych innych uczonych w piśmie, którzy znali prawo, wiedzieli, że to nie jest takie proste. Że przestrzeganie całego prawa i tych przykazań, które zostały tutaj wymienione, nie jest proste. Z Bożego Słowa, z Nowego Testamentu wiemy, że jeżeli przekroczysz jedno, to tak jakbyś przekroczył wszystkie. Więc młodzieniec tak naprawdę stwierdza, nie przekroczyłem żadnego. Jestem doskonały. Wychodzi na to, że młodzieniec pytał retorycznie. Jak często dzisiaj pytamy w ten sam sposób. Okej, to jakie tam są przykazania, co i ten. No to wiesz, tutaj w zasadzie nie można mi nic zarzucić, tutaj też sobie radzę, a to przykazania takie. No w zasadzie jestem dobrym człowiekiem, wszystko gra. Dlaczego Pan Bóg miałby być na mnie zły? Zatem młodzieniec walczy o swoje dobro, myśli o tym, w jaki sposób ma prowadzić swoje życie wybiórczo, jest przekonany o swojej nieomylności, pyta o nią w zasadzie retorycznie. No ale pójdźmy dalej. Młodzieniec powiedział, wszystkiego tego przestrzegałem, czego mi jeszcze brakuje. A Jezus odrzekł, jeśli chcesz być doskonały, sprzedaj swój majątek, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem wróć i chodź za mną. Wszystkiego tego przestrzegałem, czego mi jeszcze brakuje. Skoro wszystkiego przestrzegał, a Jezus powiedział, że w zasadzie musisz przestrzegać tych przykazań, jest wszystko git, dlaczego młodzieniec wciąż pyta? Czy Jezus mu zasugerował, jeżeli będziesz przestrzegał, to jeszcze są parę rzeczy do zrobienia, zapytaj mnie później? Nie, powiedział, przestrzegaj tych przykazań, będziesz miał życie wieczne. Wszystkiego przestrzegałem. Czego mi jeszcze brakuje? No jak, niczego, przecież przed chwilą to ustaliliśmy. Aha, no cóż, czyli niczego mi nie brakuje. Jego przekonanie o możliwości samostanowienia uzyskało tutaj największy wyraz. Jego przekonanie o tym, żeby utwierdzić i siebie, i Jezusa w tym, że zobacz, w zasadzie jestem doskonały, sięga troszeczkę nawet wręcz impertynencji. Stoi przed nauczycielem i to wszystko tylko miało pokazać, zobaczcie wszyscy wokół, poradziłem sobie, zobaczcie moje bogactwo, moje możliwości. Moje możliwości są nieograniczone. Powiedzcie mi, co jeszcze mogę zrobić. Spróbujcie mi udowodnić, że mogę coś jeszcze zrobić. Zabawne, ale bardzo często dzisiaj myślimy podobnie, co nas ogranicza. I ostatecznie, kiedy Jezus mu powiedział, sprzedaj swój majątek, rozdaj ubogim, będziesz miał skarb w niebie, potem wróć, chodź ze mną. Wow, skarb w niebie, super. Przecież chyba o to chodziło młodzieńcowi, nieprawdaż? Życie wieczne, skarb w niebie, wszystko będzie na ciebie czekać, rewelacja. Na co młodzieniec odchodzi zasmucony. Dlaczego? Bo nagle Jezus mu powiedział, jeżeli chcesz być zbawiony, to przede wszystkim musisz przestać szukać swojego dobra. Następnie musisz przestać myśleć o swoim życiu wybiórczo i przestrzegać rzeczywiście wszystkich przykazań. Musisz przestać sobie wierzyć, że jesteś nieomylny i że jesteś nieograniczony. Jeżeli zrezygnujesz z tego wszystkiego i pójdziesz za mną, to wtedy odkryjesz. I dlatego młodzieniec odszedł zasmucony. Dlaczego? Bo tak jak my dzisiaj, to nie on już kontrolował technologię, tylko technologia i postęp kontrolowały jego. Jemu się wydawało, że ma światło stóp i że może wszystko. A prawda jest taka, że się okazało, że kiedy ma to zostawić, nie potrafi. Jest od tego uzależniony. I chciałoby się powiedzieć, chciałoby się pobiec za tym młodzieńcem. I dlaczego Pan Jezus tego nie zrobił? Stój, zaraz się dogadamy. Nie, dobra, ja rozumiem, że to się unieszczęśliwiło, wracaj, porozmawiajmy. No i zobaczysz, będziesz szczęśliwy, no może jakiś kompromisik gdzieś tu i tam. Ed Shaw, pastor, który jest homoseksualistą, uwaga, nie jest aktywnym i czynnym homoseksualistą, zmaga się ze swoim homoseksualizmem. To wyjątkowa postać, ciekawa postać. Chciałbym go poznać. Człowiek, który otwarcie mówi o swoich preferencjach, a jednocześnie otwarcie mówi jasno, że nigdy nie miał kontaktu z drugim mężczyzną, seksualnego i tak dalej. Nie mówi, że nigdy w tej kwestii nie zgrzeszył, mówi o swoich myślach, mówi bardzo otwarcie o wszystkich problemach, które się z tym wiążą. I mówi też bardzo jasno, że ma świadomość, że będzie, jeżeli wciąż jego życie będzie, jego tendencje i orientacja będzie wyglądać w ten sposób, pozostanie sam. Dlaczego? Dlatego, że prawda Bożego Słowa jest dla niego najważniejsza i według niego prawda Bożego Słowa mówi jasno i wyraźnie, małżeństwo i relacja seksualna jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla mężczyzny i kobiety. I ten człowiek jednocześnie jest pastorem, który właśnie cały czas tego naucza i pokazuje, że prawda Bożego Słowa jest najważniejsza. A gdzieś tam w głowach nam się pojawia dylemat. A to może, nie może? On jako przykład podaje swoich przyjaciół, chrześcijan, którzy patrząc na jego cierpienie, na to, że zmaga się z tym wszystkim, że płacze przed Panem Bogiem, że nie rozumie, dlaczego coś takiego go dotknęło, co jest celem, jakie jest jego przeznaczenie, jakie jest jego powołanie. Przychodzili do niego, poklepywali go po ramieniu i mówili: słuchaj stary, ale to niemożliwe, żeby Bóg chciał, żebyś był nieszczęśliwy. Nie ma takiej opcji, niemożliwe, żeby Bóg chciał, żebyś był nieszczęśliwy. Skoro tak cię stworzył, to powinieneś według tego żyć. Jeżeli to jesteś ty, no przecież widzisz, jaki jesteś pobożny i tak dalej, to niemożliwe, żeby Pan Bóg cię tak zablokował, żeby chciał cię tak unieszczęśliwić. Podpowiadali mu, że to w zasadzie jego wybór, że Pan Bóg mu to zostawił, może to wybrać, może wybrać szczęście w taki sposób, który go rzeczywiście usatysfakcjonuje. On sam musiał im pokazywać, że prawda Bożego Słowa mówi inaczej i że jedyne szczęście rzeczywiście go dotknie i obiecane jest w Bożym Słowie wtedy, kiedy będzie trzymał się jej najbliżej. Chociaż jeszcze na dziś dzień może tego nie rozumieć, wciąż go może to boleć, często się z tym zmaga, to jednak mimo wszystko rozumie, że to prawda Bożego Słowa daje mu ostatecznie szczęście. Widzicie, mamy taki problem wyboru, który jednocześnie staje się wybraniem problemu. To znaczy, kiedy myślimy o tym, że chcemy być autonomiczni, chcemy decydować o samych sobie, chcemy decydować według tego, co nas najbardziej uszczęśliwi, pojawiają się problemy, co do których się nie spodziewaliśmy. Chociażby kwestia takich etycznych problemów, jak właśnie in vitro, eutanazja, takich kwestii na przykład politycznych, demokracja. No chcemy, żeby można było decydować o tym, o kraju i tak dalej, ale wszystko ma jakieś swoje konsekwencje. Okazuje się, że czasem właśnie zmierzamy w kierunku, w którym machamy ręką na wybory i mówimy: a, już głosowałem tyle razy, nic to nie daje, nic to nie zmienia, wcale nie mam wpływu. Zabawne, bo im bardziej my chcemy mieć wpływ i decydować o swoim życiu, im więcej mamy wyboru, tym bardziej się okazuje, że tak naprawdę zaczynamy sobie myśleć, ale tak naprawdę to już mi się nie chce wybierać, to już jest bez sensu, to już niczego nie zmienia. I w tych rzeczach, w których powinniśmy być bardzo klarowni, przestajemy wybierać, a w tych rzeczach codziennych, których nie trzeba, chcemy koniecznie decydować, wszystko się poodwracało. Kiedy kwestia dotyczy etycznych i moralnych wyborów, one już są takie rozmazane. Kiedy kwestia dotyczy tego, czy ktoś mi będzie kazał płacić więcej czy mniej, wtedy ja się burzę i wtedy zaczynam decydować i wtedy chcę głosować. Spójrz na przykład na problem autonomicznych samochodów. Fantastyczny pomysł. Przecież chodziło o to, żeby był samochód i żebyśmy zaczęli jeździć samochodami, które ograniczą ilość wypadków. I jeżeli wszyscy dobrze liczą, to prawdopodobnie te samochody, jeżeli rzeczywiście wejdą do powszechnego użytku, gdyby na przykład jakiś kraj przyjął, że jeżdżą tylko autonomiczne samochody, czyli nie takie, które człowiek nimi kieruje, tylko po prostu wpisujesz coś tam, mówisz mu, gdzie... Wpisujesz. Przepraszam. On wsiada po prostu i od razu cię rozpoznaje, już wie, gdzie chcesz jechać. No więc po prostu on, mówisz mu, gdzie masz jechać, on cię tam wiezie i wiezie cię bezwypadkowo. I prawdopodobnie w 99% udałoby się wyeliminować w 90% 99 wypadki. Ale zaczyna się pojawiać problem tego 1%. Bo w końcu jednak to człowiek musi stworzyć te samochody, więc człowiek też musi zdecydować, jak ten samochód zareaguje w kryzysowej sytuacji. No i koło jest zatoczone, bo nagle wracamy do starych dylematów filozoficznych, bo jeżeli masz przed sobą na przejściu, nie wiem, 15 przechodzących i nie masz gdzie uciec, jedynym opcją jest uciec, nie wiem, w przystanek albo w miejsce, gdzie stoi jedna osoba, no to nagle musisz zdecydować, czy ten samochód zabije tą jedną, czy zabije tych 15. I dylemat jest ten sam, i dylemat się nie zmienia. I nagle trzeba znowu decydować. Zdziwilibyśmy się, jak dużo postęp i technologia sprawiły, że nagle musimy decydować o tych wszystkich rzeczach. Ja już nie lubię, wiecie, kelner do mnie ostatnio podszedł gdzieś tam w jakiejś knajpce, akurat sobie siedziałem, czekałem gdzieś na córkę, coś tam przekąsiłem, no i przyszedł i mówi, to jaki deser pan sobie życzy? No i kurczę. Widzicie? Wcześniej nie musiałem decydować. Nie myślałem nawet o deserze, nie chciałem. Ale on przyszedł, powiedział, pokazał i mam jeszcze taki i taki, no i teraz kurczę, muszę wybrać. To już nawet nie była kwestia tego, czy zjem, czy nie zjem, tylko który. Z jednej strony chcemy wybierać, z drugiej strony zauważamy, jak bardzo często, jak dużo nas to męczy, jak dużo tych wyborów przemyka nam przez palce, tych ważnych. Tam, gdzie być może nie musielibyśmy, się burzymy. Ciężko już jest nam wtedy znaleźć, co jest rzeczywiście prawdą i na czym się oprzeć. Dreher rzeczywiście też to zauważył. Nazywa nas człowiekiem technologicznym i pisze. Dla człowieka technologicznego prawda to jest to, co działa. Aby pogłębić jego panowanie nad przyrodą, przerobić tę rzecz na przedmioty, które on uznaje za przydatne lub dające mu przyjemność, tym samym spełniając jego przeczucie, że nadał im znaczenie, bo dzięki niemu istnieją. Zatem patrzeć na świat technologicznie to widzieć go jako materię, surowiec, nad którym trzeba rozszerzyć swoje panowanie ograniczone jedynie wyobraźnią człowieka. Uwaga! W klasycznym rozumieniu chrześcijańskim ludność odnajduje prawdziwą wolność zgodnie ze swoją naturą w pełnym miłości poddaniu się Bogu. Wszystko, co nie pochodzi od Boga, jest niewolnictwem. W książce z 1993 roku zatytułowanej Technologia Neil Postman wyjaśnił, że w kulturach przednowoczesnych koncepcje metafizyczne, teologiczne miały wpływ na sposób, w jaki wykorzystywano narzędzia. Ale dopiero w naszej erze, w erze nowożytnej, wraz z rozwojem technologii nastąpiła zamiana ról. Narzędzia zyskały taką władzę, że mają wpływ na nasze koncepcje i metafizyczne, i teologiczne. Dzieje się tak dlatego, że człowiek technologiczny, czyli my, rozumie wolność jako uwolnienie od wszystkiego, czego bez przymusu nie wybrałby jako autonomiczna jednostka. Wygląda na to, że chcemy sobie podporządkować świat i chcemy wybierać, chcemy decydować, chcemy wybierać, jak ma wyglądać nasze życie, nasza moralność, nasza przyszłość. Ale paradoksalnie nad tym mamy coraz mniej kontroli. Coraz więcej tworzymy, coraz więcej technologii, coraz więcej cyfry wokół i rzeczy coraz bardziej wydają się odległe i takie, na które wydaje się, że wpływu już nie możemy mieć. Nie żyjemy w świecie, w którym wszystkie drogi, niby promienie okręgu, schodzą się w jednym punkcie i gdzie po wyborze którejkolwiek z nich zawsze dojdzie się do, po wytrwałej wędrówce, do tego samego celu. W naszym świecie każda droga po pewnym czasie rozwidla się, a każda z powstałych w ten sposób dróg rozwidla się ponownie i na każdym z takich rozwidleń musimy podejmować znowu decyzję. Nie sądzę, że wszyscy wybierający złe drogi muszą zginąć. Uważam jednak, że ratunek dla nich jest tylko jeden, powrót na właściwą drogę, tak pisze C.S. Lewis. Boże Słowo daje nam prawo wyboru, tego jednego, najważniejszego. Jeszcze w Starym Testamencie Mojżesz mówi do ludu Izraela: patrz, kładę dziś przed tobą życie i nieszczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierzcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego, bo tu jest twoje życie. Czy jesteś gotów oddać swoje prawo wyboru w zasadzie codziennego, o samostanowieniu? Czy widzisz w sobie te elementy bogatego młodzieńca, który w obliczu, stojąc w obliczu samego Jezusa, zadaje takie pytania i przejawia właśnie takie tendencje chęci samokontroli, chęci tego dobrobytu w swoim życiu, chęci przekonania o tym, że jest nieomylny i że jest jakby nieograniczony, a może nawet doskonały. Czy widzisz gdzieś te elementy, które pojawiają się w twoim życiu w naszym życiu, w życiu naszego społeczeństwa. Że coraz trudniej rozpoznać, co jest prawdą, co nie. Coraz trudniej zdecydować, co jest moralne, co jest etyczne, co nie. Coraz trudniej podejmować wybory, a jednocześnie coraz bardziej chcemy i zamykamy się w przekonaniu, że my, tylko my, możemy decydować o swoim życiu i nic o nas bez nas nie chcemy, żeby ktoś zdecydował za nas. A gdyby uczynić to trochę prostszym? Gdyby w tym całym zamęcie, w którym już nawet nie wiemy, co teraz powiedzieć, nie wiemy, co z tym zrobić, no to co, mam decydować, mam nie decydować, iść na wybory, nie iść na wybory. Gdyby może podjąć ten jeden wybór, który wydaje się tak drastyczny, diametralny, a jednak dający tyle wolności. Wybierz błogosławieństwo albo śmierć. To niesamowite, ale rzeczywiście Pan Bóg stawia przed nami taki wybór. Albo trzymasz się Bożego Słowa, trzymasz się Boga, lgniesz do Niego i szukasz Jego woli w swoim życiu i Jego wyborów dla twojego życia i Jego wybierasz, albo jest druga strona, która przynosi nieszczęście, śmierć, zniszczenie. Nie ma talerza, na którym leży trochę jedzenia, i teraz, a które muszę zjeść? Albo wszystko, albo nic. W czasach postprawdy i fake newsów ludzie w zrozumiały sposób tęsknią do prawdy i pewności. Nie zapominajmy jednak, że Jezus na pytanie Piłata, czym jest prawda, milczał. Nie podał żadnej definicji czy prostej odpowiedzi. On sam był tą odpowiedzią. Jego osoba, jego życie i dziwne, często szokujące przypowieści, które opowiadał. Jezus pokazał, że prawda może być prawdą tylko wtedy, kiedy jest jednocześnie drogą i życiem. Trzeba dać świadectwo prawdzie. Prawdziwa, żywa prawda jest zawsze jednocześnie drogą i życiem. Prawdy nie da się odłączyć od dynamiki ludzkiej egzystencji, zamknąć w systemie zdań i przekonań. Prawda, która przestaje być drogą i oddala się od życia, nie jest prawdziwą prawdą. Więc kiedy wybierasz Boga, wybierasz pewien sposób życia, drogę życia. Oczywiście, że małe wybory mają wpływ na nasze życie, ale jak ciężko jest o nich decydować, kiedy nie możesz się odnieść do tego jedynego, szczególnego, wyjątkowego wyboru. A co jeśli w obliczu tych wszystkich technologicznych nowin, postępu, tego, że jesteśmy trochę rozedrgani, że już dzisiaj nie wiemy, co jest dobre, a co złe, że nie wiemy, jak zdecydować. Jedni mówią tak, drudzy mówią inaczej. Nawet nie wiemy, który z nich kłamie, a który nie. Na podstawie czego? Niby mamy wszystkie informacje, a jednocześnie jest nam coraz trudniej. A może by jednak pamiętać o tym i przypomnieć sobie po raz kolejny, że prawdą i życiem, i drogą jest Jezus Chrystus. I może przypomnieć by sobie przy każdym wyborze, a jednocześnie wybrać tą jedną, właśnie właściwą drogę pójścia za Chrystusem, której nie wybrał młodzieniec, który nie był gotów zrezygnować z tej wersji samostanowienia o sobie, z tego, że to on decyduje o swoim życiu. A może właśnie w obliczu tego zagmatwania i tego zamętu tak naprawdę to, co wydawało się najtrudniejsze, właśnie okazuje się najlepszym rozwiązaniem. Że to Jezus będzie decydował za mnie, już nie ja. To On będzie wybierał, już nie ja. To On będzie mi pokazywał, gdzie i jaka jest droga. Na szczęście Jezus powiedział, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, co oznacza, że przyszedł na ziemię, zanim my jeszcze mieliśmy możliwość wybrania Jego samego i dziękować Mu za to. To błogosławieństwo i łaska. Zatem słuchajcie, w tym całym zamieszaniu, w tych wszystkich dylematach moralnych, etycznych, dotyczących naszego życia, okazuje się, że najlepszą, być może paradoksalnie nawet najprostszą drogą jest przeciwieństwo tego, co uczynił bogaty młodzieniec. Zostawić wszystko i pójść za Jezusem, zaufać, że On rzeczywiście uczyni wszystko dobrze, że On rzeczywiście nas zabezpieczy, że On rzeczywiście sprawi, że nasze życie będzie w obfitości i spełnione. Pomódlmy się.